NFL24.pl zaprasza na Pick Six, największą w Polsce dawkę wiedzy o futbolu amerykańskim.
Witamy wszystkich w kolejnym Pick Six poświęconym wyłącznie lidze NFL. Wyłącznie, no prawie wyłącznie, bo czasami robimy różne wycieczki tematyczne. Jest dzisiaj ze mną Łukasz Dudka. Cześć Łukasz.
Cześć, witam.
Łukasz, właśnie ta pierwsza wycieczka tematyczna będzie związana z wyborami w Stanach Zjednoczonych, bo o tym musimy chwilę wspomnieć. Byłeś tam na miejscu, jesteś tam na miejscu. Powiedz, jak w ogóle ten wybór 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych został przyjęty? Jak nasz człowiek tam sobie radzi? Nasz, bo związany z futbolem.
Były właściciel drużyny futbolowej, były aktywny działacz ligi futbolowej, istniejącej już United States Football League, która miała w jego zamiarze Donalda Trumpa, zagrozić monopolowi NFL. Trump był właścicielem nowojorskiej drużyny New York Generals i Trump był taką główną osobowością, która poszła do sądu przeciwko lidze NFL w procesie antymonopolowym, który miał obalić monopol National Football League na rozgrywanie, no, organizowanie rozgrywek futbolu amerykańskiego na tym najwyższym poziomie. Co ciekawe, Trump i United States Football League wygrali ten proces, ale sąd zasądził im odszkodowanie w zawrotnej wysokości $1. I w zasadzie ta kwota $1, podobno ten czek nawet, który NFL wystawiło i wysłało do biura USFL, nigdy nie został zrealizowany, w zasadzie była gwoździem do trumny tej ligi. I od tamtego czasu no, te drużyny przestały istnieć. Zawodnicy, którzy grali w USFL, szybciutko trafili do National Football League i koniec. I od tamtego czasu nikt nie podniósł ręki na NFL. A było tam kilka fajnych nazwisk z rozgrywającym San Francisco 49ers, długoletnim rozgrywającym San Francisco 49ers, Steve'em Youngiem na czele.
Więc no właśnie.
W tym momencie USFL była całkiem niezła.
No właśnie, czyli Donald Trump był blisko ligi, był blisko naszego sportu, był blisko też kilka razy, przynajmniej tak w kuluarach mówiło się o tym, przejęcia kilku drużyn NFL. Na razie te plany porzucił, zajął się innym biznesem, a teraz został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Mówiliśmy o tym, że ratingi NFL spadają, wiele powodów się wymienia, ale też jako jeden kluczowych pewnie to, że ta kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych była po prostu czymś absolutnie niesamowitym. Po prostu Amerykanie i wszyscy, i cały świat, bo nie tylko mieszkańcy za wielką wodą, robili po prostu wszystko, żeby dowiedzieć się, co się dzieje z kandydatami tuż przed wyborem. Debata jedna, debata druga. To już jest za nami. Czy teraz, twoim zdaniem, to wszystko ucichnie, czy dalej ten wybór, te całe dyskusje, co będzie ze Stanami, co będzie ze światem, to będzie jeszcze trwać? Jak to widzisz?
Myślę, że ta atmosfera nie ustygnie jeszcze bardzo długo. Takiego zamieszania jak przed tymi wyborami, tak podgrzanej atmosfery jak przed tymi wyborami nie było tutaj w Stanach chyba nigdy. No, ze względu, tak jak powiedziałeś, na dwie skrajne, bardzo wyraziste osobowości kandydatów, nikt nie był zadowolony ani z jednego, ani z drugiego kandydata. Ci, którzy głosowali na Donalda Trumpa, nie byli zadowoleni z jego osobowości, dajmy na to. Ci, którzy głosowali na Hillary Clinton, nie byli zbytnio przekonani ze względu na jej wyniki jej pracy w administracji Baracka Obamy i różne przekręty związane z tymi e-mailami, które pojawiały się i znikały.
Doszło w pewnej chwili do momentu, w której część demokratów nie była za swoją kandydatką, czyli za Hillary Clinton. Podobnie w drugim obozie część republikanów nie popierało zupełnie Donalda Trumpa, no ale koniec końców to Donald wygrał.
Koniec końców wygrał Trump. Wczorajsza noc wyborcza, która wygląda całkiem inaczej niż te noce wyborcze, do których jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce, bo w Polsce, kiedy oglądamy noc wyborczą, praktycznie od razu, no, na pół godziny, godzinę po zamknięciu urn, wiemy, kto wygrał wybory, prawda? Z dużą dozą prawdopodobieństwa jesteśmy w stanie wskazać zwycięzcę. Tutaj w Stanach jest całkowicie inaczej. Tutaj jest to ogromny kraj przede wszystkim. Każdy stan ma inne regulacje dotyczące oddawania głosu. Na wschodnim wybrzeżu, no załóżmy, kiedy lokale wyborcze są zamykane o 7:00, to na zachodzie Stanów Zjednoczonych to głosowanie jeszcze trwa przez 4-5 godzin. Przecież lokale wyborcze w na Alasce były zamykane o pierwszej nad ranem czasu nowojorskiego. No i mamy tutaj ten podwójny system liczenia głosów, czyli system tych głosów elekcyjnych, który z kandydatów jako pierwszy uzyska 270 głosów, więc głosy z każdego stanu były liczone osobno. Publikowane były osobno przez każdą ze stacji telewizyjnych i ta matematyka, to dodawanie tych głosów elekcyjnych trwało wczoraj bodajże do drugiej nad ranem. Wiele osób wczoraj zarywało nocki. Dziś w mojej firmie kilka osób nie przyszło do pracy z tego właśnie względu, że wczoraj oglądali wieczór wyborczy. I dziś trzeba było zasymulować jakieś tam przeziębienie czy inną, w cudzysłowie, sraczkę. Ale niestety, do tego dochodziło.
Czyli mówisz, że ciebie emocje aż tak do tego stopnia nie podnosiły, że musiałeś dzisiaj brać wolne?
Nie, ja się dzisiaj w robocie pojawiłem, ale naprawdę emocje są podniesione do granic. Jeżeli, no wszyscy pamiętacie, co działo się w Polsce przy okazji ostatnich wyborów prezydenckich czy parlamentarnych. Jak bardzo podzielony był naród na zwolenników jednych czy drugich. Tutaj w Stanach mamy dokładnie to samo. Mamy zamieszanie z mediami, którym zarzuca się jeszcze chyba większą stronniczość niż to, co było w Polsce.
Mówi się, że CNN podgłaśniało w trakcie przemówień podczas wieców wyborczych przemówienia Hillary Clinton, a znów ściszało Donalda Trumpa. No było wiele tego naprawdę, to od pytań...
Było wiele. Zwolennicy jednych i drugich w tej chwili kompilują całe klipy, gdzie pokazują stronniczość reporterów jednej czy drugiej stacji telewizyjnej. Są tutaj w Stanach media, to są tak samo jak w Polsce, które otwarcie przyznają, że optają za jedną czy drugą opcją, ale jest też grupa mediów, które starają się przynajmniej zachować twarz mediów obiektywnych, no i przy okazji tych wyborów nie wyszło im to ani trochę. Ale wybory w Stanach są naprawdę fascynujące. Ja wiem, że rozmawiamy długo o rzeczach pozafutbolowych, ale czy ty się sobie w stanie wyobrazić wybory, gdzie punkty wyborcze są organizowane w kościołach, no czy tak, w jakichś innych obiektach kultu, gdzie głosujemy w sklepach, w jakichś galeriach handlowych. To jest naprawdę chleb powszedni tutaj wyborów w Stanach Zjednoczonych. Ja akurat miałem przyjemność szybkiego oddania głosu. Nie musiałem stać w żadnych kolejkach i zrobiłem to w cudzysłowie w takim lokalnym tutaj domu kultury. Ale wiele osób jest zmuszonych do głosowania na przykład, nie wiem, w kościele albo w jakimś naprawdę Islamic Center w Chicago czy w jakiejś galerii handlowej. Są to rzeczy, które są chlebem powszednim w Stanach, natomiast w Europie mogą budzić, ja wiem, uśmieszek co najwyżej.
Albo zdziwienie po prostu, że ci ludzie byli aż tak bardzo zdeterminowani do tego, by stworzyć te punkty wyborcze, że organizowali je nawet w kościołach, bo czasami w Polsce jest tak, że trudno po prostu dojechać, albo komuś się po prostu nie chce, a tutaj to było tak blisko, że musiałeś ten głos oddać. No, widać, zależało bardzo obydwu kandydatów.
Tak? Chodzę do lokalu wyborczego, pytają mnie o nazwisko. Przedstawiam się z imieniem i nazwiskiem. Literuje swoje nazwisko i pokazuje im dowód tożsamości, tutaj prawo jazdy na przykład. Pani z komisji wyborczej mówi, nie interesuje mnie, to możesz to schować. Daje mi kartkę papieru, na której prosi mnie o złożenie podpisu. Porównuje tylko podpis i na tej podstawie wydaje mi kartę do głosowania. Jest to kolejna rzecz, która nie mogłaby się wydarzyć w Polsce, natomiast tutaj jest absolutnym chlebem powszednim.
Po wyborze Donalda Trumpa za oknem wystrzeliły fajerwerki, czy nie?
Nie. Ale byłem bardzo ciekawy, czy będą te fajerwerki, bo rzeczywiście w Chicago ludzie mieli w tym roku spore zapasy tych fajerwerków, jak się okazało, ale niebo nie rozbłysło, przynajmniej wczoraj wieczorem.
Okej, no to teraz już przechodzimy do sportu. W MLB Chicago Cubs wygrali serię World Series z Cleveland Indians 4-3. Mówiłeś, że Chicago będzie przez tydzień odcięte od świata. Rzeczywiście tak było, czy te prognozy twoje wstępne były delikatnie przesadzone?
Tak było. Naprawdę, bez przesady. Po pierwsze, sam mecz numer 7 World Series był fantastyczny i mówi się o nim, że był to jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy mecz baseballa, który kiedykolwiek został rozegrany. Stawka była kolosalna, bo ten mecz decydował o mistrzostwie MLB. Brały w nim udział dwie drużyny, które najdłużej z całej ligi musiały czekać na zwycięstwo. Chicago Cubs przez 108 lat, Cleveland Indians od 1948 roku, więc suma tych lat oczekiwania była naprawdę kolosalna. Mamy siódmy decydujący mecz, który kończy się po dramatycznych okolicznościach, po 9 inningach remisem. Później mamy 18-minutową przerwę spowodowaną opadami deszczu i fenomenalny 10 inning, w którym Chicago Cubs najpierw odskakują, a później są w stanie niezłą grą w obronie utrzymać wynik. No, naprawdę trudno wyobrazić sobie lepszy scenariusz na zakończenie tej serii światowej.
Zyskaliście bardzo szybko wysoką przewagę. To było szokujące. Myślę, że nikt w Cleveland nie spodziewał się tego, że tak wysoko odskoczycie w pierwszych inningach. No i później przyszedł ten 9 inning. No i stadion dosłownie oszalał. LeBron James, który był na trybunach, walił w klatę jak King Kong podczas produkcji filmowej w Hollywood. Po prostu było widać, że ten stadion się napędził i nagle 10 inning i okazało się, że jednak jesteście wygranymi.
Ładnie, wydawało się na początku meczu, że Cubs zdominują ten mecz. Mimo tego, że Indians wysłali do tego meczu swojego najlepszego pitchera, zmęczonego owszem, bo dwukrotnie w tej serii wcześniej musiał grać po krótkim wypoczynku, no to jednak spodziewano się, że będzie stosunkowo mało punktów, bo poziom gry pitcherów miał być tak wysoki. Tymczasem Cubs szybko już w pierwszym inningu wyszli na prowadzenie, później to prowadzenie sukcesywnie podwyższali, a nagle Indianom udało się doprowadzić do wyrównania i wtedy kompletnie powietrze uszło z Chicago Cubs i wydawało się, że to wahadełko jest po stronie Indian. Tymczasem fenomenalny 10 inning. Cubs mieli szczęście, bo w 10 inningu piłkę odbijali ich najlepsi ofensywni zawodnicy. Ta sama czołówka rotacji pałkarzy była do dyspozycji menadżera Chicago Cubs i to chyba zaowocowało, to chyba pomogło. Szybko udało się zdobyć punkty, no i później udało się je dowieść do końca. Chociaż w 10 inningu Indians też zdobyli jeden punkt, więc to wcale to zwycięstwo Cubs nie było oczywiste do samego Cubs.
Okej, no to już o samej atmosferze po meczu. Wiemy, kto jest zwycięzcą i co, mieszkańcy Chicago wychodzili na ulicę, czy jednak czekali aż do tej wielkiej parady, kiedy Cubs przyjechali z pucharem do miasta?
Natychmiast była reakcja i żałuję bardzo, że nie nagrałem nieba po zwycięstwie Chicago Cubs. Było już naprawdę późno w nocy, było przed północą czasu chicagowskiego. Natomiast fajerwerki dały się słyszeć wszędzie i kiedy rozmawiałem ze znajomymi następnego dnia, niezależnie od tego, czy mieszkałeś w Chicago, czy na bliższych, czy dalszych przedmieściach aglomeracji, wszędzie były fajerwerki, wszędzie były okrzyki, gwizdy i chyba nieograniczona konsumpcja alkoholu. No ale później mieliśmy tą paradę. O paradzie najpierw nie wiadomo było, kiedy ta parada się odbędzie. W sumie zdecydowano, żeby zrobić ją stosunkowo szybko, ale w tajemnicy bardzo długo utrzymywano trasę przemarszu czy przejazdu tej parady, żeby ludzie nie blokowali ulic już wcześniej. Nie wiadomo do końca, ile ludzi się pojawiło na tej paradzie. Na pewno ponad 5 milionów, gdzieś między 5 a 6 milionów ludzi. Szacuje się, że było to siódme największe zgromadzenie ludności w dziejach świata. No już sama ta cyfra mówi sama za siebie.
Dokładnie, no szokujące liczby. No ale święto należało się zawodnikom Cubs, bo historia pokazywała, że kibice no mogli się już za tym pucharem stęsknić, udało się. No i gratulacje. Przy okazji ty, mówię, mieszkasz w Chicago, więc miałeś okazję z tego czerpać. Pewnie już teraz w przyszłym sezonie przynajmniej na te spotkania domowe będziesz łaskawszym okiem Cubs spoglądał, co nie?
No myślę, że tak, chociaż baseball w sezonie zasadniczym smakuje całkowicie inaczej. Kiedy rozgrywasz prawie 200 meczów w sezonie zasadniczym, wynik pojedynczego spotkania ma naprawdę niewielkie znaczenie. Dopiero kiedy przychodzi wrzesień, kiedy trzeba rywalizować o miejsca w playoffach, no i same playoffy, wtedy to zaczyna smakować całkowicie inaczej.
Okej, to jeszcze krótka wzmianka o jednym wydarzeniu w Chicago. Na Soldier Field rozegrano mecz rugby Irlandia-Nowa Zelandia. Nowa Zelandia to z pewnością drużyna, która jest najpopularniejszą chyba drużyną świata, jeżeli chodzi o rugby, a może nie tylko, bo marka rzeczywiście jest bardzo znana. Pełny stadion, pełny, co ciekawe, Irlandczyków. W sumie to też nas nie dziwi, bo Nowa Zelandia to stosunkowo niewielki kraj. Irlandczycy wygrali niespodziewanie 40-29. Nikt się tego nie spodziewał, przynajmniej w środowisku rugby. I to spotkanie miało też ponieść Amerykanów, jeżeli chodzi o poziom sportowy, o emocje i o samodyscyplinę. Twoim zdaniem, to wydarzenie przebiło się do świadomości, chociażby mieszkańców Chicago, już nie pytam w całych Stanach, bo z tym pewnie było trudno.
Raczej nie, i to ze względu przede wszystkim na Chicago Cubs, którzy dominowali całkowicie tą scenę sportową tutaj w Chicago. Byłem zaskoczony, że tak dużo ludzi pojawiło się na Soldier Field, ale widać, że jest popyt na rugby w Chicago, bo w zeszłym roku mieliśmy również okazję do oglądania All Blacks reprezentacji Nowej Zelandii, która rozgromiła na innym chicagowskim stadionie w zeszłym roku reprezentację Stanów Zjednoczonych w rugby 11-osobowym. Tutaj w Stanach dużo bardziej popularne są rozgrywki 7-osobowego rugby.
No tak, rozgrywki olimpijskie, więc wiadomo. Wiadomo, że tam pewnie też łatwiej o jakieś zainteresowanie, czy to telewizji, czy innych podmiotów.
Dokładnie tak. I są organizowane takie fajne mini turnieje, na których te mecze między poszczególnymi drużynami są rozgrywane w jakby krótszych, mniejszych ramach czasowych. To wszystko bardzo fajnie się ogląda, bo no, co chwilę mamy nowe rozgrywki, nowy mecz, nowe wyniki i takie mikroturnieje ogląda się naprawdę bardzo fajnie. Można je oglądać nawet na ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych nadawanych na całe Stany Zjednoczone. Więc no, rugby istnieje na tej scenie sportowej Stanów Zjednoczonych, ale jest no, zdecydowanie sportem takim.
Okej, to przechodzimy już czysto do futbolu amerykańskiego. Sotis pyta nas o problemy z sędziowaniem w trakcie meczu Seattle Seahawks Buffalo Bills. Ja ci powiem, że nie zwróciłem szczególnej uwagi na te błędy, czy jakieś tam wielkie kontrowersje, bo pewnie Sotis miał na myśli sytuację z końca pierwszej połowy, kiedy Sherman zrobił false start, no i okazało się, że kontuzjował kickera Buffalo Bills Carpentera. Oczywiście, no, w takiej sytuacji raczej flaga była koniecznością, raczej to, że zawodnik zejdzie za linię boczną również. Spike, czyli spalenie jednej próby, no też chyba musiało być konieczne, bo jeżeli to jest tak w przepisach ustalone, że zawodnik kontuzjowany musi zejść, no to raczej drużyna Buffalo Bills drugiego kickera na ławce nie miała, żeby go wprowadzić, więc jeżeli chcieli zrobić to ponownie, no to musieli to jedną akcję spalić. Nie widziałem dużej kontrowersji, chociaż rzeczywiście tego na co dzień aż tak bardzo się nie widzi. Takich błędów proceduralnych, bo może coś tutaj właśnie trzeba zmienić.
Już ta pierwsza zagrywka spowodowała duże kontrowersje, bo po pierwsze Sherman ustawił się offside, nieprawidłowo w stosunku do line of scrimmage
i za to była flaga.
Zatrzymana już w momencie, kiedy piłka została wprowadzona do gry. Zabrakło gwizdka, który powinien zatrzymać Shermana, zanim dojdzie do jego kontaktu z kickerem. No i później zabrakło flagi za przemienienie roughing the kicker. No, przecież wpadł tego biednego kopacza z ogromnym impetem, a już nawet minimalny kontakt powinien spowodować, że będzie przewinienie za roughing the kicker.
Ale on dotknął go? Yardów. On dotknął go przed kopnięciem?
Dotknął go, tak.
Musiałem tego nie zauważyć, bo właśnie mi się wydawało, że on dotknął tą piłkę najpierw i dopiero później
kickera. Że najpierw dotknął piłkę. Mimo wszystko zabrakło nawet gwizdka. Zabrakło gwizdka, który powstrzymałby akcję Shermana, no bo jego przewinienie powinno spowodować zatrzymanie akcji.
Tak, wtedy
cała
było.
Cała akcja nie będzie się dalej rozwijać. No i później była taka lawina, to o czym powiedziałeś. No, Bills musieli zmarnować jedną próbę, żeby zrobić spike, żeby zatrzymać czas. Później jeden z sędziów zbyt długo stał nad piłką, gdyby, no, blokując czas.
Tak, to było komiczne.
Marnując niepotrzebnie czas, żeby pozwolić Seattle Seahawks wymienić zawodników. I Bills mieli odpowiednio mniej czasu, żeby wykonać to kopnięcie. Tam było kilka różnych błędów, ale niezależnie od tego, czy będziemy analizowali to spotkanie, czy jakiekolwiek inne, sędziowie w NFL mylą się nadzwyczaj dużo. Jest to, no sami wiemy, bardzo skomplikowany sport do sędziowania, dlatego dziwi mnie bardzo fakt, że w NFL, inaczej jak w innych zawodowych ligach w Stanach Zjednoczonych, nie ma zawodowych sędziów. To są wszystko osoby, które sędzią te spotkania jak gdyby na drugi etat. To są prawnicy, to są jacyś sprzedawcy nieruchomości, to są ludzie, którzy zarządzają swoimi własnymi firmami i dodatkowo, jak gdyby w cudzysłowie w wolnym czasie, sędzią mecze NFL. Tak absolutnie nie powinno być. To powinna być praca zdecydowanie na cały etat. To powinno być główne zajęcie tych panów. Powinni być lepiej szkoleni, bardziej jakby przejrzysty sposób rozliczani później z podejmowanych przez siebie decyzji. No i trzeba się też przyjrzeć systemowi przeglądania powtórek. Wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem byłoby przeniesienie tego zadania, na podejmowanie decyzji do kogoś, kto w Nowym Jorku gdzieś przed ekranem telewizora będzie mógł na spokojnie obejrzeć te wyniki. Natomiast sędziowie na boisku powinni tylko ogłaszać podjęte w Nowym Jorku decyzje. Tak samo dzieje się w NHL.
Tak, właśnie chciałem do tego nawiązać, że w NHL sobie z tym poradzili, nie? Właśnie w ten sposób i całkiem nieźle się to sprawdza.
I w NFL wydaje mi się, że wcześniej czy później do tego również dojdzie. Mówi się o powiększaniu wachlarza zagrywek, które mogą być przejrzane, przeglądnięte później na powtórce wideo. Pass interference.
No właśnie, to też coraz więcej wzbudza kontrowersji. Wielu mówi o tym, że może właśnie te przewinienie warto też byłoby, żeby można było powtórzyć. Oczywiście nie na polecenie trenera, bo pewnie trener by rzucał to co chwilę. No ale w przypadku, gdyby sędzia miał wątpliwość, czy był kontakt, czy nie było, czy piłka była do złapania, czy nie była, to właśnie wtedy, w tych chwilach, powinien mieć taką możliwość skorzystać z powtórki. To jest moim zdaniem dobry ruch, bo widzimy często, że te sytuacje potrafią wypaczyć wynik spotkania, a później brakuje tego, nie? I później też czasami widzimy jedno przewinienie po drugim i widzimy, że jedno jest gwizdnięte, za drugie nie przewinienie, więc i flaga, więc to też powinno w jakiś sposób pomóc sędziom, skoro mamy tą technikę, skoro mówimy, że te kamery, czy NBC, czy innych stacji, pokazują nam to tak w najbliższej odległości. Widzimy do końca proces piłki, jak się zawodnik trzyma tą piłkę, kiedy ona, w jakim momencie ma pełną kontrolę, w którym momencie jest wybita, wszystko można ustalić. Więc czemu nie dać sędziom tej pomocy, bo myślę, że wtedy i oni mieliby spokojniejsze życie. I może wtedy też by uniknęli tych błędów, które później się może...
Jest jeden argument.
Tak? Czas.
Właśnie czas. Mecze stawiałby się bardzo mało atrakcyjne, ale wiesz co, ostatnio pojawia się bardzo wiele głosów, które mówią o całkowitej nawet likwidacji instant replay, przeglądania wideo i oglądania futbolu tak, jak robiło się to kiedyś. Owszem, będziemy mieli do czynienia z błędami, ale błędy popełniane przez sędziów są wpisane chyba w DNA każdego sportu.
Tak sądzisz? Już mam...
Mamy technologię.
Okej, już mam kontrargument. Skoro tak mówisz, to warto też do piłki nożnej się odnieść. U nas w Polsce mamy sędziów zawodowych, przynajmniej część mamy sędziów zawodowych, którzy sędziują w ekstraklasie i popełniają błędy. Na przykład w ostatnim spotkaniu Lech Poznań, Legia Warszawa, sędzia Marciniak nie zauważył wyraźnego, spalonego zawodnika Legii Warszawa. No i wszyscy mówią o tym, że powtórki powinny być, że to coś niemożliwego, że to wypaczyło wynik spotkania, że powinien być remis. Okazało się, że Legia wygrała. I wszyscy podnoszą ten argument, że musi być technika. Skoro w Stanach mają, właśnie w lidze NFL, skoro w tenisie są możliwości challenge'owania, to i tutaj, skoro to jest XXI wiek, to nie cofajmy się do wieku XIX. Ja jestem za tym argumentem.
Ja też lubię instant replay. Chodzi tylko o to, żeby zrobić to sprawiedliwie, szybko. I żeby nie cierpieli na tym kibice, przede wszystkim ci na stadionie, którzy są zmuszeni do przesiadywania i w zasadzie nie robienie niczego, oprócz picia piwa, zobaczymy. Wiesz co, którąkolwiek z opcji, którejkolwiek z opcji nie wybierzemy, zawsze znajdą się argumenty za i przeciw. Mądrzejsi od nas będą decydować, co się będzie działo tam.
Dokładnie, pewnie zdecyduje biznes, tak jak mówisz. Podsumowania ostatnich wydarzeń mamy już za sobą, dzięki za podesłane pytanie, Sotis. Ale przechodzimy już do kolejnej kolejki. W tym tygodniu pauzują 4 drużyny, a więc m.in. ja nie zobaczę swoich Raiders, nie zobaczymy też drużyny Buffalo Bills, nie zobaczymy drużyny Detroit Lions i drużyny Indianapolis Colts. Ale za to 10. tydzień jest pełny świetnych spotkań, że pewnie zapomnę o tym, że moja drużyna pauzuje. Zaczynamy od czwartku, czwartku na piątek w Polsce. Nie jest to spotkanie najciekawsze, ale myślę, że może przynieść ciekawy przebieg meczu. Pewnie z odtworzenia sobie zobaczę. Cleveland Browns, Baltimore Ravens. Wbrew pozorom, tak jak mówię, ta drużyna Cleveland Browns w każdym spotkaniu jest groźna. I czy to pierwsze zwycięstwo, o którym już wspominamy w którymś tam z kolei podcaście, może trafi do drużyny Browns właśnie w Baltimore? Jak to widzisz?
Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Cleveland bardzo mocno spuściło z tonu i już w meczu przeciwko Dallas no, nie robili zbyt wiele. Udało im się uzbierać w sumie 10 punktów i tak naprawdę nie nawiązali walki. Co ciekawe, w pierwszym meczu w tym sezonie przeciwko Baltimore mieli 20-punktowe prowadzenie, pozwolili sobie to prowadzenie wytrzeć. Baltimore ostatecznie wygrało. W tym meczu będzie, myślę, dokładnie tak samo. Ravens są silniejsi. Zdrowy jest Flacco, zdrowy jest Steve Smith. Więc Ravens powinien działać odrobinę lepiej niż w zeszłotygodniowym spotkaniu. No i Cleveland, bardzo możliwe jednak, że skończy mecz z dorobkiem 0 zwycięstw i 16 porażek. Ja mówiłem, że to się nie ma szans wydarzyć, ale w przypadku tej drużyny, kiedy patrzymy na jej terminarz, Browns nie będą mieli z kim wygrać w tym sezonie.
No właśnie, ja widzę akurat chyba to jedną z tych może niewielu szans, takich malutkich szans na wygraną właśnie z Ravens. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Wbrew pozorom, mówię, czasami takie spotkania potrafią nas zaskakiwać swoim przebiegiem. Drużyna, która jest skazywana na porażkę, no potrafi zrobić coś niesamowitego, a drużyna gospodarzy, która teoretycznie powinna sobie łatwo poradzić, no może mieć problemy. Wciąż ta defensywa Cleveland Browns nie jest wcale aż taką najgorszą. Teraz też drużyna Cleveland się solidnie wzmocniła, więc no zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Nie chcę wyrokować, bo może okazać się, że będzie 40-0 i wszyscy będą wypisywać komentarze, co ten Karol mówi, bo naprawdę może to tak spotkanie się potoczyć i taki mieć przebieg. No ale mimo wszystko, może to taka nadzieja, bo już coraz mniej tych spotkań do końca sezonu, że będziemy mieli przynajmniej emocje, jeżeli nie zwycięstwo Cleveland. Okej, pierwszy mecz niedzielny to Houston Texans, Jacksonville Jaguars. Jacksonville Jaguars z bilansem 2-6 już raczej tych zwycięstw też wiele nie nazbiera. Mimo że grają u siebie, to chyba Houston będą faworytem Texans. No i Miller powinien wybiegać im to zwycięstwo.
Tak mi się wydaje. Będą po bye weeku dodatkowy czas na wypoczynek. I, tak jak powiedziałeś, Miller będzie tą bronią numer 1. Omawialiśmy postawę Brocka Osweilera, który absolutnie zawodzi, biorąc pod uwagę wysokość kontraktu, który podpisał przed tym sezonem, więc no, na papierze to Lamar Miller powinien być tym motorem napędowym Houston Texans. Cały czas mówimy o tym, że spotkanie z dywizji rządzą się własnymi prawami. Te drużyny znają się doskonale, grając z sobą po dwa razy do roku, ale w tym przypadku Jacksonville Jaguars to ekipa, która jest chyba największym rozczarowaniem tego sezonu, oprócz Carolina Panthers. Więc no, mimo tego, że Texans grają poniżej oczekiwań, powinni sobie poradzić ze zwycięstwem nad ekipą z Florydy.
Okej, kolejny mecz Denver Broncos New Orleans Saints. Co ciekawe, trzy ostatnie spotkania Denver Broncos skończyli zdobywając 34 punkty. Był to rok 2012, 2008 i 2004. W tym spotkaniu myślisz, że znowu Trevor Siemian może rzucić aż 34 punkty i poprowadzić Broncos do zwycięstwa, bo w tym ostatnim meczu w Sunday Night Football z Oakland Raiders nie radził sobie zupełnie. Ja, co ciekawe, ściągnąłem go do swojej drużyny Fantasy Football w tym tygodniu, bo właśnie Derek Carr mi pauzuje i wstawiłem go do składu. Liczę na to, że defensywa Saints uratuje mu mecz i przez to trochę napunktuje, ale widać troszeczkę regres formy z tym, co było w pierwszych spotkaniach. Widać było też, że Trevor dobrze wczuł się w ten klimat ligi. Mówiliśmy, że on tak naprawdę zagrał jedną akcję tylko przed debiutem tak naprawdę w tym sezonie, ale z tygodnia na tydzień chyba gra coraz gorzej. Nie wiem, czy to głowa, czy to może ta presja coraz bardziej zwiększająca się, a może po prostu za niskie umiejętności. Jak ty to widzisz?
No i przede wszystkim defensywni koordynatorzy widzieli go już w akcji nieraz, nie tak? Wiedzą, jakie są jego słabe i mocne strony i potrafią ułożyć game plan przeciwko niemu. Jeżeli Siemian ma zagrać dobry mecz, to powinien to zrobić właśnie przeciwko defensywie Świętych z Nowego Orlanu, którzy w obronie grają, no wiemy jak.
No tak.
Powinno być cała masa punktów o tym, że Drew Brees zdobędzie, niezależnie od tego, gdzie gra, bo w tym sezonie radzi sobie całkiem nieźle, również na wyjazdach, będzie bardzo skuteczny, co do tego raczej nie mamy wątpliwości. Bardzo wiele będzie zależało chyba od running backów Nowego Orlanu.
No właśnie, przebudzili się dosyć mocno, nie? Taki mieliśmy przestój, a znowu, szczególnie w ostatnim tygodniu, no, zrobili poważny krok do przodu i widać, że ta drużyna nie tylko w powietrzu jest groźna, ale też będzie coraz groźniejsza też dołem.
I tak mi się wydaje, że będzie w tym spotkaniu. No, przykład dali zawodnicy Oakland Raiders. Nie dało się górę. Carr zagrał w porządku spotkania, już nie błyszczał. Za to brylował po ziemi
Latavius Murray.
I wydaje mi się, że owszem, Drew Brees no, nastukał odpowiednio dużo yardów, ale gwiazdami w tym meczu będą running backy New Orleans Saints.
Dokładnie. Co ciekawe, Mark Ingram to wychowanek Alabamy. A propos tych wielu zawodników, którzy trafiają z Bamy do ligi NFL, kolejny świetny przykład, że jednak no, potrafi ta szkoła produkować nie tylko zawodników defensywnych, ale też i running backów. Derrick Henry to nowa przyszła gwiazda, a już w lidze NCAA w tym sezonie kolejny running back Alabamy robi furorę i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Widać, że ta szkoła się sprawdza. Chociaż TJ Yeldon z Jacksonville Jaguars, wcześniej o nich wspominaliśmy, on akurat chyba tak trochę odstaje od tego poziomu. Kolejny mecz, Los Angeles Rams, New York Jets. Drużyny, które są targane problemami, bardziej może Rams problemami wewnątrz drużyny, a Jets po prostu kadrowo się rozsypują. Ryan Fitzpatrick nie zagra. Ja mam Brandona Marshalla, którego posadziłem już na ławce swojej drużyny fantasy. Zastanawiam się, czy go nie zwolnić w ogóle, bo czy jest zupełnie jakaś szansa, czy jest w ogóle jakaś szansa na to, że ta drużyna ofensywnie w powietrzu będzie jeszcze w tym roku jakoś wyglądać. No nie wiem, no nie widać tego. Jak widzisz ten mecz?
Ja gram Marshallem w swojej lidze z konieczności. No, nie mam odpowiednich ludzi, żeby posadzić go na ławce. Co ciekawe, lecą w jego stronę piłki. Co z tego, jak Marshall ich nie łapie? Łapie za to, generuje za to całą masę przewinień. Defensive pass interference, więc jest kluczowym zawodnikiem dla New York Jets. Ale tak jak powiedziałeś na początku, są to dwie drużyny w kryzysie. I Nowojorczycy i ekipa z Los Angeles zbyt daleko już chyba w tym sezonie nie dojdą. Jeżeli trzeba by postawić na zwycięzcę tego meczu, no to raczej na gospodarzy. I co ciekawe, no, obie defensywy tego meczu są takim fajnym kąskiem fantasy football, bo w mojej opinii, jeżeli nagle nie nastąpi przebudzenie kolejne running backów z jednej strony Matta Forte i z drugiej strony Todda Gurley, który już czas najwyższy, żeby się obudził w tym sezonie, to będzie to mecz z bardzo małą ilością punktów.
No tak, jeszcze a propos tych problemów wewnętrznych, coraz więcej mówi się, że Jeff Fisher dosłownie w takich słowach to największy frajer ligi, że nie postawił na Jareda Goffa i teraz za to płaci i zapłaci za to swoją decyzję zwolnieniem. Twoim zdaniem ten debiut Jareda Goffa jest więcej niż prawdopodobny w tym sezonie, czy jednak myślisz, że Jeff będzie konsekwentny i jednak da mu odpocząć w tym sezonie?
Nie myślę, że on wcześniej czy później pojawi się na boisku. Jeżeli nie z konieczności, po kontuzji aktualnego startera w Rams, to w pewnym momencie, kiedy już matematycznie ekipa z Los Angeles zostanie wykluczona z walki o playoff, trzeba będzie koncentrować się na przyszłym sezonie i dać Goffowi nabrać doświadczenia w sytuacjach meczowych. No, niezależnie od tego, jak się będzie spisywał, jakie będą jego wyniki, no trzeba wpuścić go na boisko.
Okej, kolejne spotkanie Atlanta Falcons, Philadelphia Eagles. Bardzo ciekawy, ofensywny mecz. Carson Wentz, wielu już mówi o tym, że już się otrzaskał z ligi NFL. Miał swoje gorsze momenty i lepsze momenty. Teraz chyba ma właśnie ten okres gorszy. Atlanta Falcons za to jest na fali wznoszącej. Mówiliśmy, ty szczególnie o tym wspominałeś, że uwierzysz w siłę Atlanta Falcons dopiero wtedy, jak ją zauważysz, zobaczysz, że rozpoczęły się playoffy, a ona jest w zestawieniu. No ale no dobrze ta drużyna wygląda. Wydaje się, że chyba playoffy raczej będą w ich zasięgu, a Philadelphia Eagles no trochę wymyka jej się to spod kontroli. Wydawało nam się, że ta drużyna jest chyba jedną albo równym poziomem z Dallas Cowboys. No teraz widać, że troszkę odstaje od lidera swojej dywizji. Moim zdaniem ten mecz może się skończyć tym, że Falcons mocno, boleśnie pokonają Eagles, czy aż tak tego nie widzisz? Bo ten kryzys jednak jest zauważalny.
Falcons, Tak, myślę, że Falcons wygrają to spotkanie. Eagles daleko w tym sezonie nie zajdą. Ja byłem bardzo mocno zaskoczony po pierwszych trzech meczach sezonu zasadniczego, w których no, Philadelphia wyglądała naprawdę mocno. Natomiast potem przyszedł walec i wyrównał. No, jest to drużyna, która jest no, w przebudowie, jakby nie było. I ich przyszłość będzie dopiero za rok, dwa, trzy, za dwa, trzy lata. No, wtedy Eagles będą rywalizowali jak równi z równym. No, z pozostałymi drużynami w swojej dywizji o to, żeby zagrać w play-offach. Natomiast w tej chwili to Atlanta gra zdecydowanie lepszy futbol. Mówi się o tym, że Matt Ryan jest jednym z najważniejszych w tej chwili kandydatów do tego, żeby zdobyć tytuł MVP sezonu zasadniczego. No, trudno się dziwić, bo gości gra naprawdę fenomenalnie. Julio, pamiętasz, tydzień temu analizowaliśmy jego grę i zastanawialiśmy się, jak spisze się grając z kontuzją. No, spisał się fenomenalnie. Owszem, przez pierwsze dwie kwarty nie było go w ogóle widać na boisku, ale skończył mecz z rewelacyjnymi statystykami. I wydaje mi się, że cała formacja atakująca Atlanta Falcons gra w tej chwili naprawdę bardzo dobrze i mimo tego, że będą grali na wyjeździe, to powinni sobie poradzić z Philadelphia.
No właśnie, a propos mówisz nowego okresu młodych zawodników Philadelphia Eagles, że jest tam jakaś przemiana pokoleniowa. To a propos przemiany pokoleniowej, trener Doug Peterson powiedział, że pierwszym running backiem w kolejnym spotkaniu z Falcons będzie nie Ryan Matthews, a właśnie Darren Sproles. Zaskoczyły cię te słowa? To takie bicie piany, czy rzeczywiście jest coś na rzeczy i to jeszcze jest ten moment, w którym Darren Sproles, weteran ligi NFL, no ma swój moment.
Szczerze mówiąc, nie zaskoczyły mnie ta wypowiedź, bo Darren Sproles de facto już od kilku tygodni był de facto jedynką, jak chodzi o running backów w Philadelphia. To on biegał najwięcej, to on biegał najskuteczniej. Ryan Matthews ma zdecydowanie jakiś dołek w tej chwili, jak chodzi o jego grę. I Darren Sproles to taki stary wyga. Bardzo wszechstronny zawodnik, bardzo solidny zawodnik, który nigdy nie miał szansy do tego, żeby dostać wystarczająco dużo piłek. Z drugiej strony, no, trener Philadelphia jedno mówi, a drugie robi, więc trudno mówić o tym, że będziemy mieli w Philadelphia jakiegoś bell cow running backa, który nagle dostanie 80% carries. Myślę, że nie ma szans na takie rozwiązanie.
Przy okazji Darren Sproles to też jeden z ulubionych zawodników naszego częstego gościa w Pick Six Offseason, w Pick Six Extra, komentatora Eleven Sport Witolda Cebulewskiego. On właśnie go cenił za to wszechstronność, że zawodnik mimo tylu lat kariery w NFL, mimo tych urazów, które gdzieś go tam w różnych okresach sezonu dotykają, to zawsze jest twardy, gotowy do gry i wraca tak jakby nietrącony tymi kontuzjami, nie? Bo niektórzy zawodnicy po kontuzjach się po prostu jakoś tam, może nie cieleśnie psują, może to złe określenie psują, ale coś jest, jakaś bariera w głowie, że ci zawodnicy nie grają tak jak przed kontuzją. Tak Darren Sproles z kolejnym sezonem po prostu wie, jak wykorzystać swoje umiejętności w lidze. Kolejny mecz, Kansas City Chiefs, Carolina Panthers. Wbrew pozorom mówię, bilansy drużyn to 6-2 Kansas City Chiefs, Carolina Panthers 3-5. Teoretycznie powinno nam się łatwo wskazać faworyta tego spotkania, no ale w Kansas City Chiefs mamy tam troszeczkę problemów, szczególnie z rozgrywającym, a Carolina Panthers musi złapać kiedyś ten drugi oddech. Czytałem o tym ostatnio taki ciekawy artykuł. No i wielu mówi o tym, że ten czas Karoliny Panthers jeszcze nadejdzie, że oni jeszcze nawet mają nadzieję na playoffy i jeżeli chcą tam się znaleźć, to spotkanie domowe z Chiefs muszą wygrać. To może być ich taki konik pociągowy. Jesteś też tego samego zdania?
To będzie być albo nie być. To już któreś z kolei być albo nie być dla Carolina Panthers i oni no, kilka ostatnich okazji do tego, żeby przekręcić ten sezon i postawić go w końcu na nogi, no, marnują. Stawiam na Kansas City w tym meczu. Tak dziwnie jak to brzmi, ale według mnie Carolina Panthers niczym nie przypomina ekipy z zeszłego sezonu i są no, na kacu po tym przegranym finale Super Bowl. Z drugiej strony Kansas City Chiefs grają chyba no, najlepszej dywizji w tej chwili, dywizji, która ma szansę wypuścić do playoffów aż trzy drużyny, więc każde z ich zwycięstwo będzie na wagę złota. I myślę, że wcale nie są bez szans, nawet z Alexem Smithem wracającym po concussion, i pozostałymi kontuzjami, o których wspomniałeś, wydaje mi się, że solidnie grający Chiefs są w stanie wygrać w Carolina.
No szczególnie mówi się o tych problemach z biegaczami, no zobaczymy jak to będzie wyglądać. Tak jak wydawało się, że drużyna Chiefs jest już rozpędzona w tym sezonie i będzie groźna dla wszystkich, tak te kontuzje troszeczkę to moją opinię zmieniły i mam wrażenie, że to już jest drużyna, która jest do pokonania nawet przez średniaków, jeżeli po prostu trafi im się lepszy dzień. No zobaczymy. Może być to jedno z ciekawszych spotkań w tym tygodniu. Kolejny mecz to Chicago Bears, Tampa Bay Buccaneers. Teoretycznie też powinno być tak, że gospodarze Tampa Bay Buccaneers powinni sobie poradzić z tym szkieletem wielu zawodników kontuzjowanych Bears. No ale ostatni mecz pokazał z Vikings jedno, że jednak drużyna, szczególnie defensywnie, Chicago Bears odbudowała się. Wydaje mi się, że tutaj możemy mieć zwycięstwo gości, czyli twoich Bears.
No byłoby super, gdyby udało się wygrać drugi mecz z rzędu, a no, niestety nie będzie łatwo. Tak naprawdę jedynym atutem ekipy z Chicago jest postawa młodej, takiej pieczołowicie konstruowanej formacji defensywnej. I jeżeli obrona Chicago zagra dobrze, a tak wygląda to, że zagra dobrze.
No mieliście tydzień przerwy.
Wydaje mi się, że Belci będą w stanie się utrzymać w tym meczu. To odległości 7 punktów i kto wie, no, jakaś szczęśliwa zagrywka w końcu to może spowodować, że nie się ten mecz wygrają. Oprócz tego no, trudno wskazać na jakieś atuty Chicago Bears.
No Jordan Howard.
Szczególnie w linii ofensywnej w tej chwili.
No ale Jordan Howard to jednak jest jakiś gwarant punktów. No i ta defensywa, znaczy Jay Cutler, który wrócił tym spotkaniu z Vikings, też zagrał całkiem nieźle, zagrał jak on po prostu, no bo też już o tym wspominaliśmy. Bezkompromisowo udało mu się pociągnąć drużynę do zwycięstwa. No i też Floyd, nie? Też mówiliśmy, że ta nowa gwiazda w defensywie zagrała kapitalne spotkanie przeciwko ofensywie Minnesota Vikings. Myślę, że drużyna Tampa Bay Buccaneers mimo wszystko jest cieniem tego, co chyba oczekiwaliśmy przed sezonem i że ona jest do pokonania. James Winston też nie jest tak pewny, chociaż podanie do Evansa i ten duet zgrał się no, bardzo, bardzo dobrze, jeżeli nie idealnie, bo widać, że się czują.
I nie wiadomo, co będzie z Evansem, który no, nie wiadomo, czy będzie gotowy do gry i w jakiej będzie formie, a bez Evansa ta cały Buccaneers to tak naprawdę 50% drużyny. O defensywę Chicago się nie boję, boję się natomiast o to, czy Cutler i Howard będą w stanie zagrać drugi tak dobry mecz z rzędu, bo no już w przypadku Jay Cutlera wiemy to na przestrzeni kilku lat, w przypadku Howarda na przestrzeni tego sezonu widzimy, że oni grają bardzo nierówno, że przeplatają fenomenalne mecze z meczami, w których są kompletnie nieskuteczni.
No zobaczymy. Ja będę trzymał kciuki za drużynę Chicago, nie tylko dlatego, że mam defensywę Chicago w jednej mówię swoich drużyn, ale widzę też argumenty i chciałbym, żeby ta drużyna też złapała trochę drugiego oddechu, bo wielu skreśliło już was już całkowicie, ten szpital cały, to był w ogóle niesamowity. Wydawało się, że to taki świat żywych trupów, tak jak Cleveland Browns na pozycji rozgrywającego. No ale mimo tych wszystkich problemów jakoś się odbudowaliście. Zobaczymy. Kolejne spotkanie Minnesota Vikings, Washington Redskins. Też jeżeli ktoś by spojrzał na bilansę, no to wydaje się, że 5-3 to Minnesota Vikings mówi nam o tym, że ta drużyna powinna odprawić Redskins. Kwitkiem tak nie będzie, bo tutaj widać spory regres formy. No i Redskins powinni sobie bez problemu poradzić z gośćmi z Minnesoty.
No Minnesota przechodzi duży kryzys, naprawdę bardzo duży kryzys w tej chwili. Przede wszystkim no, kontuzje, od tego trzeba zacząć i bardzo słaba postawa linii ofensywnej. Mówiliśmy o tym, że jest to ekipa, którą formacja defensywna będzie w stanie prowadzić bardzo daleko. Okazuje się, że jednak nie. Że dobra obrona to nie wszystko. Szczególnie kiedy no, popełni się takie błędy jak w ostatnim meczu przeciwko Detroit Lions, gdzie też dwóch obrońców, w tym uważany za świetnego zawodnika Xavier Rhodes, nie potrafili zatrzymać Goldena Tate'a w dogrywce. Wtedy no, Wikingowie zaczynają przegrywać mecze. Z drugiej strony Washington Redskins to bardzo moim zdaniem niedoceniana formacja, niedoceniana drużyna i w tej konfrontacji no, stawiam po cichu na Washington Redskins.
Wydaje się też, że Jordan Reed już jest w odpowiednim rytmie, wrócił też już do zdrowia i to też jest duża siła Redskins. Te podania do Reeda to zawsze pewniak. No a defensywa Vikings zaczyna nas troszeczkę zaskakiwać, bo ten regres formy jest mocny. Myślę, że wielu się nie spodziewało tego, że nastąpi tak szybko. No zobaczymy. Może to właśnie jest taki syndrom Atlanty Falcons, że początek mają świetny, a później jest problem. No to byłoby pierwsze zwycięstwo Vikings, jeżeli by się udało, po bye week. Kolejne spotkanie Green Bay Packers, Tennessee Titans. Wbrew pozorom to spotkanie też nam może przynieść sporo emocji. Grabiowa Titans w tym sezonie imponuje. Ten duet, który się już stworzył wcześniej z przewagą Murraya, teraz jest to chyba bardzo wyrównana rywalizacja pomiędzy Murrayem a Henrym. Dostają równo ileś piłek. No i przeciwko tej defensywie, nierównej defensywie Green Bay Packers, wydaje się, że ten mecz może przynieść nam sporą niespodziankę i gospodarze mogą wygrać. Jak go widzisz?
To myślę, że Green Bay musi wygrać to spotkanie. Green Bay jest w tej chwili już pod ścianą. Jest spora szansa na to, żeby dogonić Minnesota Vikings, ekipę, o której mówiliśmy przed momentem, która jest w sporym kryzysie. Detroit Lions nie sądzę, żeby byli w stanie wygrać tę dywizję, więc no, Green Bay stoją przed ogromną, ogromną, ogromną szansą. No, trzeba po prostu zacząć wygrywać. Tymczasem ekipa z Green Bay bez gry biegowej radzi sobie fatalnie. I kiedy szuka się winnych, no, trudno wskazywać tutaj na Aarona Rodgersa, który w trzech ostatnich meczach rzucił bodajże 10 przyłożeń i tylko jedno interception. Natomiast cała reszta drużyny gra fatalnie. I trener McCarthy musi zdawać sobie sprawę w końcu, że jeżeli on nie wyciągnie z Packers kilku zwycięstw natychmiast, to po sezonie będzie musiał pożegnać się z prawdą. Według mnie Green Bay będą zdecydowanym faworytem tego meczu.
Kolejny mecz to już 22:05 Miami Dolphins, San Diego Chargers. Bardzo ciekawe spotkanie. Drużyn, które miały swoje problemy, ale troszeczkę teraz się nam odbudowały i wydaje się, że tutaj w tej rywalizacji może zdecydować ostatnia seria ofensywna. Moim cichym tutaj faworytem jest drużyna Dolphins. Jak ty to widzisz?
I mnie wydaje się, że wygra ekipa San Diego. Tak naprawdę, kiedy patrzysz na Miami Dolphins, to w tej chwili...
Ajayi,
potem długo, długo nic. I potem znowu długo, długo nic, więc jeżeli Chargers będą w stanie zatrzymać Ajayi, to nie sądzę, żeby Ryan Tannehill i jego wide receiverzy byli w stanie wygrać to spotkanie. Z drugiej strony San Diego mają bestię w tej chwili do dyspozycji w osobie Melvina Gordona. Philip Rivers nieraz nie dwa udowodnił już na co go stać, kiedy ma dobry dzień. Wydaje mi się, że rozpędzeni Chargers, bo Chargers grają naprawdę bardzo dobry futbol ostatnio, powinni sobie poradzić z Miami Dolphins.
Mimo że są ostatnią drużyną swojej dywizji, to prawda też jest taka, że Joey Bosa też ich troszeczkę napędził w tym powrocie na dobrą ścieżkę, bo początek mieli słaby. No a ten Muokos, debiutant w lidze NFL, naprawdę spisuje się z tygodnia na tydzień coraz lepiej i wielu mówi, że właśnie to może taki rookie of the year, ale wczesny jeszcze, wczesna prognoza, bo oczywiście bez tych pierwszych kolejek, no zobaczymy jak to będzie wyglądać, ale jedno to jest z pewnością z ciekawszych spotkań w tym tygodniu. Kolejny mecz to Arizona Cardinals, San Francisco 49ers. Gospodarze Arizona Cardinals mieli w tym tygodniu bye week. Twoim zdaniem to też może wpłynąć na to, że w tym meczu San Francisco 49ers raczej nie będą mieli większych szans. David Johnson złapał trochę oddechu, Carson Palmer również. Wydaje się, że to tylko może świadczyć o jednym, że ofensywa Cardinals po prostu zmiecie z ziemi San Francisco.
No, trudno się nie zgodzić. No, kandydat do zwycięstwa w tym meczu jest zdecydowanie tylko jeden, Arizona Cardinals. Jeżeli trzeba wskazać na jakiś słaby punkt, czy jakąś słabość w ekipie z Arizony, to chyba tylko korpus wide receiverów nadszarpnięty trochę kontuzjami, ale poza tym Cardinals są lepsi od 49ers absolutnie w każdym aspekcie gry i nie powinni mieć najmniejszego problemu, żeby wygrać to spotkanie.
Okej, okay, no to skoro to spotkanie mówimy, że jedno z mniej akurat takich emocjonujących, bo faworyt jest jeden i nie wiem, co by musiało się stać, żeby 49ers ten mecz wygrali, no to znowu wróciła nam postać Colina Kaepernicka, który znowu jakieś swoje mądrości zaczął prezentować przed kamerą. Mówi się o tym coś w ogóle w Stanach, czy już może ludzie znudzili się tym klękaniem i jego manifestacji, które bardziej są promocją jego osoby niż samej idei?
W tej chwili mówi się o tym coraz mniej. Ludzie zaczynają się męczyć rzeczywiście tym, kto będzie klęczał, dlaczego, kto będzie trzymał rękę w górze i dlaczego. Ostatnio czytałem wypowiedzi Colina Kaepernicka, który stwierdził, że nie będzie głosował w ogóle.
No to właśnie do tego chciałem nawiązać. Że już on...
A dla Amerykanów, którzy cenią sobie bardzo demokrację i możliwość współuczestniczenia w kształtowaniu swojego rządu, no to jest na granicy bluźnierstwa. Ale oprócz tego o Kaepernicku nie mówi się zbyt wiele w tej chwili.
Kolejne spotkanie, Dallas Cowboys, Pittsburgh Steelers. Pamiętasz, przed ostatnim tygodniem rozmawialiśmy o Steelers, że jak wróci Big Ben, a już wtedy chyba było to raczej pewne, że wróci, bo jeżeli mówi się, że Big Ben to game time decision, to Big Ben gra po prostu. No to tutaj wrócił do meczu i zagrał fatalny mecz, fatalne spotkanie. Wydaje się, że Cowboys powinni wygrać to spotkanie. Mimo, że grają na wyjeździe, powinni wygrać to spotkanie wyraźnie. Wielu też wspomina o tym, że Dallas Cowboys to taka drużyna, o której trener Garrett marzył i że teraz ma ją bardzo perspektywiczną. Wydaje się, że chyba Cowboys powinni tutaj zwyciężyć i może też jak widzisz w ogóle ten mecz i jak widzisz te głosy mówiące, że Cowboys to może być kandydat do Super Bowl?
No, zdecydowanie Cowboys są na większym gazie w tej chwili. Jest to drużyna, która kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Ale według mnie wcale nie będą mieli łatwo w Pittsburghu. Myślę, że ekipa z Pittsburgha wyciągnie wnioski po przegranym meczu ze swoim lokalnym, odwiecznym rywalem i zagrają przeciwko Dallaska, bo jest o wiele lepiej niż w zeszłym tygodniu. Z drugiej strony mamy Dallas Cowboys, którzy chyba mają odrobinę lepszy bilans zwycięstw niż porażek, niż na to zasługują. Bardzo ciekawym elementem w tym meczu będzie postawa Daka Prescotta, który rywalizuje już w tej chwili ze zdrowym Tonym Romo. Tony Romo dostał już zielone światło do tego, żeby wznowić treningi i jestem bardzo ciekawy, co zrobi Garrett i co zrobi co zrobi Jerry Jones. Czy nastąpi ta zmiana pokoleniowa w chodzi rozgrywającego Dallas Cowboys, czy tym rozgrywającym zostanie z powrotem Tony Romo. Prescott będzie pod ogromną presją i żeby utrzymać się na pozycji startującego rozgrywającego, będzie musiał wygrywać tygodnie na dzień. Każda porażka spowoduje to, że natychmiast obudzą się głosy malkontentów i będą domagali się zmiany na pozycji rozgrywającego.
Kolejne spotkanie zamykające nam już niedzielę z futbolem. Seattle Seahawks grają z New England Patriots. Seahawks napędzeni ostatnim zwycięstwem, w ostatnim drive'ie tak naprawdę, bo obronili się przeciwko drużynie Buffalo Bills. Będą grać z rozpędzoną drużyną Patriotów. Wydaje ci się, że ta defensywa Seahawks będzie potrafiła tą maszynę do zdobywania punktów w jakiś sposób zatrzymać i to spotkanie w Bostonie może być chociaż przynajmniej wyrównane?
Myślę, że nie. Myślę, że Patrioci spokojnie poradzą sobie z Seattle Seahawks. Jeżeli Seahawks u siebie mieli problemy z pokonaniem Buffalo Bills, to na wyjeździe nie będą mieli absolutnie żadnych szans przeciwko New England Patriots. Tutaj jest zdecydowanie jeden faworyt, przynajmniej w moim odczuciu, i są nim bez wątpienia New England Patriots.
No też tak stawiam, ale warto też wspomnieć o tym, że też w którymś z pierwszych podcastów sezonu rozmawialiśmy o postaci Jimmy Grahama, o którym mówiłeś, że musisz zobaczyć jeden jego dobry mecz, czy dwa dobre mecze, by uwierzyć, że on wrócił. Mieliśmy w tym tygodniu naprawdę świetne spotkanie i widzieliśmy, że on wrócił. Może to właśnie on zdecyduje, że jednak Seahawks będą mieli więcej argumentów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ostatni mecz kolejki. Cincinnati Bengals, New York Giants. To wbrew pozorom również bardzo wyrównana rywalizacja. Drużyny, które miały swoje kłopoty i mają swoje kłopoty. W tym tygodniu zbierze się między sobą. Na MetLife Stadium Giants powinni być teoretycznie drużyną bardziej uprzywilejowaną w tej rywalizacji, ale tak wcale nie musi być. Tyler Eifert przede wszystkim jest w świetnej formie po tym, jak w pierwszych kolejkach sezonu miał przerwę.
Eifert wrócił w wielkim stylu, nawiązał do tego, do formy, którą prezentował w zeszłym sezonie. Według mnie największą bronią Cincinnati Bengals jest AJ Green. I tak naprawdę obie drużyny są...
ofensywnie.
Obie drużyny dysponują ogromnym potencjałem ofensywnym i obie drużyny mogą nagle eksplodować. i zdobyć całą masę punktów. Z drugiej strony obie drużyny grają no, taką przeciętną defensywę. No, nie są to formacje, które dominują nad przeciwnikami, więc zanosi się na to, że będzie to naprawdę fajny mecz do oglądania i mecz, w którym, tak jak powiedziałeś, bardzo trudno wskazać zdecydowanego faworyta. Nie wiem, na kogo postawić. Chyba na New York Giants, bo w zasadzie w większości przypadków, kiedy nie wiadomo, na kogo postawić, warto stawiać na gospodarzy, którym zazwyczaj pomagają się.
No właśnie, a propos tej statystyki, o której wspominałeś, że drużyny defensywnie wyglądają bardzo podobnie. W lidze, w statystykach wygląda to tak samo, czyli drużyna Cincinnati Bengals to 25. miejsce w lidze, jeżeli chodzi o grę defensywną, Giants 23. Co warte zauważenia, drużyna Giants nie istnieje praktycznie biegowo. To też może być spory problem, bo widać, że to ich blokuje i ta ofensywa powietrzna robi się czytelna. Też Odell Beckham Jr. narzekał na jakiś mniejszy uraz. Myślę, że wystąpi, ale czy on wpłynie na formę Giants w tym meczu? Tego nie wiem.
No jeżeli on, to kto? Ma być zmiana wart. Mamy mieć nowego running backa w New York Giants, który powinien dostać więcej piłek. Ale tak naprawdę, no, jeżeli ktoś wygra ten mecz, to będzie to kombinacja Manning Becka. No, to jest ten silnik New York Giants. I bez nich, bez ich dobrego meczu nie ma co mówić o zwycięstwie New York Giants.
Okej. Okay. Myślę, że omówiliśmy wszystkie tematy. Dziękujemy jeszcze raz, Sotis, za podesłanie tematu do dzisiejszego podcastu. Prosiłeś też nas o to, byśmy troszeczkę podsumowali przy następnej okazji połowę sezonu, nawet już więcej niż połowę sezonu regularnego. Przygotujemy się i z pewnością o tym opowiemy na wstępie następnego podcastu. Dzisiaj był z Wami duet Karol Potaś
i Łukasz Dudka.
Trzymajcie się, cześć.
Do usłyszenia.
Nowa dźwiękowa PixX została przygotowana przez Studio Nagrań Dźwiękowych Armata www.armata.pl i lektora Daniela Pachelskiego daniel@pachelski.pl.